Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Aneril. Żywica. Przełożyła Joanna Cymbrykiewicz. Czyta Mirella Rogoza-Biel. Koszmary. Trwało to, odkąd spalił za stajnią zwłoki matki. Jens Harder miał koszmary. Najpierw śnił, że Elze wróciła z nauczycielem, policjantem i lekarzem, by zabrać Liv, podczas gdy on zajęty był przerzucaniem gnoju w stajni i zorientował się, kiedy było już za późno. Zdążył zobaczyć, jak wsiadają do dużego samochodu zaparkowanego na podwórzu i pospiesznie odjeżdżają, wzbijając tumany kurzu na szutrowej drodze. Jens wbiegł w chmurę kurzu, ale gdy z niej wybiegł, znajdował się na początku przesmyku, tyle że przesmyku nie było. Morze zalało szyję, a po jej drugiej stronie zobaczył samochód znikający w blasku słońca na wyspie głównej. Jens budził się w chwili, w której wbiegał do morza i czuł, jak woda wypełnia mu płuca. Koszmary ewoluowały. Znów tu byli. Jego matka, lekarze, nauczyciele, policja. Z czasem stali się anonimowymi ludźmi, przypadkowymi twarzami, które gdzieś widział. Łączyło ich tylko to, że chcieli mu zabrać to, co najcenniejsze. W pewnym konkretnym śnie znajdował się przy choince, a gdy wrócił, zdążyli zabrać wszystko. Liv, Marię, zwierzęta, budynki, przedmioty. Wszystko zniknęło. Widział jakichś uciekających ludzi, biegł za nim, ale nic nie mogło ich zatrzymać. Jens przewracał się o kępy trawy, korzenie i wyrastające tuż przed nim drzewa, choć inni nie napotykali na żadne przeszkody. Wcale się nie przewracali. Zwiększali tylko swoją przewagę nad nim i zawsze docierali do wyspy głównej. Kiedy w końcu on sam dobiegał do szyi, za każdym razem była zalana wodą. Był całkiem sam na bezludnej wyspie. W jednym z najgorszych snów przychodzili w białych kitlach, chcąc zabrać Marię. Byli w jej pokoju, gdy Jens wracał do domu po nocnych sprawunkach w Korstet. Stali wokół niej, trzymając piły i skalpele. Świecili na nią wielkimi lampami. Mówili, że zamierzają ją zabrać, by jej pomóc, ale była zbyt duża i ciężka, by przejść przez drzwi, więc byli zmuszeni pociąć ją na mniejsze kawałki. Mówili, że mogą jej pomóc dopiero wtedy, jak zabiorą ją z domu. Z dala od Jensa. Zawsze próbował się zbudzić, ale nie potrafił. Nie umiał też ich powstrzymać. Odcięli już jej głowę i postawili na nocnym stoliku. Patrzyła na niego swoimi pięknymi oczami i szeptała bezgłośnie, że go kocha. Pomimo uśmiechu czającego się w kącikach ust płakała, a w tym czasie jej kończyny miotały się w łóżku, protestując przeciwko ich odcinaniu. Nie było krwi. Maria była jak porcelana. Jej dłoń wciąż ściskała długopis, gdy położono ją na parapecie, wraz z resztą ręki. Potem cięli tułów na mniejsze części, a on prosił ich żarliwie, by uważali na serce. Dobrze się nią zajmiemy. Powtarzali tylko. Zajmiemy się nią lepiej niż pan, panie Harder. Patrzył, jak wynosili ją z pokoju, kawałek po kawałku. Wolno mu było nieść głowę. Kocham cię, szeptał do jednego ucha. Głowa była ciężka, niebywale ciężka. Ale najgorsze było to, że ciało Marii zaczęło się rozsypywać, kiedy je nieśli. Jens szedł za lekarzem niosącym jej prawą nogę i widział, jak się z niej sypie. To samo działo się z innymi częściami jej ciała. Serce wypadło z fragmentu klatki piersiowej, stoczyło się po schodach i uderzyło w podłogę pół piętra, wydając dźwięk jak purchawka. Na koniec jej głowa też się rozsypała, więc nie potrafił jej utrzymać. Patrzył jej w oczy, dopóki nie rozsypały się między jego palcami i już jej nie było. Obróciła się w proch.
Ach, w takim razie weźmiemy pańską córkę.
Powiedzieli.
Ma w ogóle jakieś rodzeństwo?
Intruzi znów zniknęli ze swoim łupem na przesmyku, a Jens nie mógł ich powstrzymać. Zupełnie jakby sprzysięgły się przeciwko niemu siły natury. Przyroda odcięła mu drogę i straszyła. Las, morze, zwierzęta nie były już jego przyjaciółmi. Intruzi uciekali niezatrzymywani. Pragnął tylko ich powstrzymać. Jens budził się zawsze skąpany w pocie i łzach. Na jawie też nękały go koszmary. Myśli o tym, co było i o tym, co nadejdzie. W końcu nie potrafił już tego oddzielić. W końcu wszystko zlało się w jedno.